Już biegnę do kazalnicy, bracia i siostry. Chwała Bogu, z wielką radością, szczerze, jak to mówią po polsku, z ręką na sercu, szczerze wam mówię, że jestem uradowany, że będąc w waszym kościele, wasz kościół, Boży Kościół jest częścią mego życia. Pamiętam swoje nowe narodzenie tam, kiedy miałem 17 lat, życie przede mną i tam przyjąłem Jezusa, tam przeżyłem chrzest Duchu Świętym i kolejna droga to razem z wami, tutaj z waszymi pastorami, pastorem Jankiem, pastorem Ludwikiem i z braćmi starszymi. No, nie będę wymieniał, bo długa lista. Wszyscy jesteście w mojej pamięci, jesteście w moim życiu. Razem tu pracowaliśmy, przechodziliśmy różne chwile, a przede wszystkim pamiętamy co? Wspaniałe chwile. Wiecie, diabeł to często chce nam wygrzebywać takie nieprzyjemne rzeczy z życia i często trzyma, żeby pamiętać, żeby nie wybaczać, żeby męczyć się, nie dać snu. Ale my jako chrześcijanie mamy inaczej patrzeć. My mamy patrzeć do przodu, nie to, co za nami. Uszanować to, co było, uszanować tych, którzy trudzili się razem z nami, tych, którzy byli dla nas błogosławieństwem, ale to byli nasi bracia i siostry i tak Słowo Boże mówi, żeby szanować. Natomiast to przed nami, to jest to, co jest najwspanialsze. Ja żyję nadzieją, ponieważ kiedy modliliśmy się z żoną i mówimy, Boże, jaki będzie nasz koniec? I wiecie co, dostałem słowo, żona miała widzenie, pokazał jej Pan, że będę za kazalnicą stał do końca i to mnie trzyma, kochani. Aż Pan mnie zabierze z kazalnicy. Nie wiem, czy upadnę zostanę przeniesiony, czy będę do ostatnich chwil głosił. I tak samo, bracie i ty, miej nadzieję, jest obietnica. Kiedy będziesz wierny, kiedy dokonasz tego biegu, jak apostoł Paweł, to na pewno właśnie spotka cię coś lepszego niż w tej drodze, której pielgrzymujemy. Czyli ta przyszłość nasza, która jest w czym? W naszym Panu. Kilka słów, na pewno was ciekawi, tak jak do nas przyjeżdżają goście, to ciekawi jesteśmy, jak wy tu żyjecie, z różnych zborów pastorzy opowiadają. To jest normalna ludzka ciekawość, żeby po prostu coś dobrego się dowiedzieć. Oczywiście powiem, zanim będę głosił słowo, kilka takich informacji, jeżeli chodzi o nasz zbór, który jest też blisko waszego zboru, dlatego że wiele osób z tego zboru tam w Toronto, czy nie tylko w Toronto, ale poprzez Grecję dostali się do Kanady i tam pracujemy na niwie pańskiej dla naszego narodu. I to jest wspaniałe. Ja często podkreślam, mówię, że apostoł Paweł oddałby życie za swój naród. Wiecie, to jest coś wspaniałego. Ja bym kilka historii wam powiedział, ludzi, którzy nienawidzą swój naród. Wiecie, nawet wierzący, którzy, nie chcę nic z Polakami wspólnego. Ja mówię, no ale do nieba pójdziesz i będziesz stał z Polakami, bo jest napisane, że narody będą szły i w jakim narodzie będziesz szły. I raz w Australii powiedziałem, jak głosiłem, mówię, czy ty masz paszport z liściem, raczej z tym, z kangurem, czy ja mam z liściem kanadyjskim i tak będziemy z Polakami. I takiej osobie pomogło, wiecie, i zaczęła pracować wśród Polaków. Mówi, pastor mi dużo pomógł, otworzył mi oczy. Czasami powinniśmy ludziom otwierać oczy. Więc ja myślę, jeżeli chodzi o to, co chcę przekazać, to nie, żeby się chwalić przed wami. Nie odbierajcie, bracia i siostry, że chcę się chwalić przed wami, ale chcę powiedzieć ku zbudowaniu. Apostoł Paweł pisze swoje listy do wielu ludzi, do wielu zborów i on tam podkreśla to, co czynił Pan, to, co z łaski czynił w jego życiu. I tak powinniśmy właśnie się dzielić dla zbudowania wiary, dla zachęcenia, żeby po prostu utwierdzić naszą wiarę, że Pan jest realny. Więc nasz zbór w Toronto ma się dobrze. Kupiliśmy już trzeci budynek. To jest historia, bym wam godzinami opowiadał, jakie cuda Bóg robił. Widziałem cuda w tym, co się działo. Wy akurat nie musieliście kupować, ale ten budynek też ma swoją historię. Też były cuda. Ja tak często pominam, jak z pastorem Jankiem trudziliśmy się tu w ogóle starsi zboru, jak obijaliśmy tutaj te ściany, jak budowaliśmy tutaj kanał, to wiele chwil pozostało, jak razem każdy miał przydzielone tam ileś metrów i kopaliśmy. Nawet pastor kopał z nami, nie? Także wiecie, to było niesamowitego. Ludzie trudzili się o ten kościół, o to miejsce. O, brat Jurków też dużo pamięta, brat Ludwik, inni bracia, którzy ile to nas kosztowało, ale robiliśmy, wiecie co? Z wielkim wysiłkiem, zaangażowaniem, z wielką radością. Dzisiaj jest owoc. Dzisiaj macie pokolenie młodych ludzi, którzy są wśród was. I właśnie w ten sposób, kiedy tam budowaliśmy w Toronto polski kościół, zaczynaliśmy od zera, nie mieliśmy po prostu żadnego budynku, rentowaliśmy i po kolei jeden budynek, drugi, teraz mamy za 2 miliony budynek, który jest wielkim błogosławieństwem, ale przede wszystkim nie chodzi o te budowle materialne, które też są ważne, ale chodziło o to, że widzieliśmy, że nasza młodzież idzie w świat, nasza młodzież idzie do kanadyjskich zborów, gdzie im oferują coś więcej, dlatego że to w ich języku, oni się już tam urodzili, mimo że korzenie polskie mają, mimo że od dziecka chodzili z rodzicami do tego kościoła, ale ich ciągnęło tam do swoich rówieśników angielskojęzycznych, do kościołów, które więcej oferowały niż nasz kościół, więc bardzo przeżywałem i martwiłem się, jak młodzież odejdzie, zostaniemy sami starzy i jaka przyszłość. Więc i dużo w tej sprawie modliliśmy się i często mówiłem, róbmy coś, żeby tam... I Bóg nas pobłogosławił, wysłuchał nasze modlitwy i 2 lata temu pastor Daniel, w zasadzie 3 lata temu, już mówię pastor Daniel, bo to jest już teraz mój pastor, ja jestem jako drugi pastor, Daniel Dąbrowski, który stąd pochodzi, prowadził kanadyjski kościół i daliśmy mu ofertę, żeby przyszedł i pomagał nam w budowaniu kościoła jako drugi pastor, żeby się zajął młodzieżą. I wiecie, on miał już doświadczenie w kanadyjskich zborach, miał doświadczenie z młodzieżą i zatrzymał ten eksus, to wyjście młodzieży i on zatrzymał. I przez 2 lata jako drugi pastor ludzie go polubili, kościół go polubiał i w tamtym roku oficjalnie 100% ludzi głosowało, żeby on został ich pastorem. Także ja od minionego roku jestem jako drugi pastor, a oprócz tego jestem na emeryturze, więc na emeryturze emerytury u Pana Boga nie ma. Więc dalej pracuję w kościele, jestem zatrudniony, więc też w sąsiednim zborze polskim w Hamilton, to jest 60 kilometrów od nas, pastor Bronowicki miał chyba już ponad 80 lat i Bóg go powołał i nie mieli pastora i zaoferowali mi, żebym prowadził tamten kościół. Także dojeżdżam też jeszcze, oprócz kościoła w Toronto, dojeżdżam jeszcze do Hamilton i tam też chcę przygotować młodego człowieka, żeby on później ten kościół dalej rozwijał. A ja już widzę, mamy tam dużą działkę, taką budowlaną działkę przy kościele w Hamilton. Już chcę budować w przyszłym roku dom seniora, żeby nasi rodacy mieli swój dom chrześcijański, żeby gdzieś tam się nie siedzieli z ludźmi, którzy nie rozumieją ich, żeby na starość właśnie, i mamy możliwość, państwo nadam pieniądze i będziemy budować dom seniora dla Polaków. W ogóle to będzie to słowiański, Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, więc to jest tak, kochani, każdy niech zna, ma jakąś przyszłość. Żeby nie bądźcie bez nadziei. Wiecie, ja raz byłem poruszony, spotkałem pastora, który dużo robił dla Pana i później, kiedy był już, przekazał zbór dla swego syna, to było w Kanadzie i raz go odwiedziłem z innego miasta, bardzo daleko i tam byłem w tym zborze i później go odwiedziłem w domu, wiecie, i tak z nim rozmawiam, ale on ciągle był w taki zgorzkniały, jak to my mówimy, a to nikt mnie nie odwiedzi, nikt do mnie nie zadzwoni, ciągle nikt mu nie pomoże i ciągle i tak narzekał i wiecie, to zaczęło na mnie przechodzić. I w końcu musiałem się otrzęsnąć, bo narzekanie nic nie da. Pamiętajmy, narzekanie nic nie da. My musimy mieć cele, my musimy iść do przodu, a narzekanie nie zmieni sytuacji. Nie zmieni sytuacji. Myśmy z żoną się tak nauczyli. Jak narzekaniem nie zmienimy sytuacji. I dlatego to, przez to chciałbym was zachęcić. Także Drodzy bracia i siostry, pozdrowienia od zboru z Hamilton, od zboru z Toronto, o tych, którzy znacie, którzy mi mówili, aby przekazać wam tutaj i od pastora Daniela, przekazać wam pozdrowienia od nas, tutaj dla was. Dobrze? Więc teraz jestem w kolejnej podróży, ponieważ we Lwowie od 6 października odbywa się wielki światowy zjazd Słowian, kongres, że przyjeżdżają z całego świata. Będzie już 2000 ludzi, jest już zarejestrowanych, 2000 ludzi będzie na tym kongresie. Niesamowite 4-dniowe przeżycie. Słowianie, Rosjanie, Ukraińcy, Polacy, Czesi, wszyscy Słowianie zjeżdżają się. To jest to drugi taki kongres. Opowiadali mi o pierwszym kongresie. Naprawdę wiele ludzi przeżywa chrzest w Duchu Świętym, są uzdrowienia, proroctwa. Jest to wielka obecność Boża, kiedy chrześcijanie się spotkali na pierwszej konferencji. To jest druga taka konferencja, drugi taki kongres. Ja jestem oficjalnym delegatem, tam będę reprezentował Słowian z Kanady. I w tej podróży, ponieważ kupili mi bilet, więc wykorzystałem, aby być i tutaj w zborze, i wśród rodziny. I będę podróżował jeszcze właśnie do tego kongresu z grupą naszych braci i sióstr, którzy dołączają z Toronto. I będziemy odwiedzać zbory, jedziemy do Świebodzina. Teraz pastor, który jest ze mną, to jest pastor, mój przyjaciel z Brazylii. On jest w Świdnicy, on też jedzie na ten kongres i będziemy w Świebodzinie, tak? Świebodzin, tam gdzie ten posąg jest, tak? I później jeszcze w Łodzi, tam jeden z naszych braci usługuje i przyjeżdżamy do Katowic i z Katowic jedziemy, tam też mamy spotkania i jedziemy do Lwowa. Samochód, ktoś nam podarował samochód, wiecie, w Polsce naprawdę jest dobrze. Wszystko, gdzie się pojawiam, wszystko mi coś darują, dają, nie patrzą, że my z innego kraju. Także to jest błogosławieństwo, więc będziemy tam i później po kongresie wracamy do Warszawy. Tam też mam zaproszenie do bardzo dużego kościoła baptystów, tam będę usługiwał. Więc dlaczego? Dlatego, że przyjeżdża, ponieważ prowadzimy misję w Brazylii i przyjeżdża grupa, tam sponsorowali, Kościół Baptystów sponsorował 6 Polaków, naszych rodaków z Brazylii, oni przyjadą i ja z nimi tam rozpoczynam właśnie tą podróż od Zboru Baptystów w Warszawie i będziemy jechać Kołobrzeg, później Katowice, Wrocław i będę z tą grupą jeszcze jeździł, także tu będę gdzieś do koło 20. Także to jest moja droga, módlcie się o mnie, to wam przekazuję lub dołączcie, lubię jak zawsze ktoś dołącza, wiecie, ja nigdy sam nie podróżuję, zawsze lubię mieć towarzyszy i zapraszam was, ponieważ tą misję prowadzimy w Brazylii. Na koniec będę chciał pokazać, już 12 lat, zaczęło się, ja wam kiedyś mówiłem, zresztą w tej książce, co żona napisała, kto zebrał was swoje dłonie, tam na 148 stronie jest napisane, módlcie się o Polaków w Brazylii. Wiecie, to szaleństwo było. Jesteśmy w Grecji, a żona po modlitwie mówi, dostałam słowo od Pana, módlcie się o Polaków w Brazylii. Ja mówię, słuchaj, my mamy plany inne, o Polakach w Brazylii nie rozumiałem tego. I dopiero po 12 latach pojechaliśmy pierwszy raz i następne 12 lat jeździmy co roku. Zabieram z sobą młodzież, już 3 małżeństwa, trzech Polaków ożeniło się z Brazylijkami, także owoce są również dla młodych. Dlaczego ja o tym mówię? Na koniec 10 minut chyba, czy 9 minut filmu z Brazylii pokażę wam i zachęcę waszą młodzież. Nie tylko młodzież, seniorów też. Seniorzy mają dużo czasu, jedźcie ze mną, nie będziecie żałować. Kto jedzie do Brazylii, nie żałuje, wraca przemieniony. Tam razem służymy, codziennie odwiedzamy ludzi, naszych rodaków, mówiących starodawnym językiem, witających się, zdrowyś, zdrowaś, wesołaś, wesołyś, takie to fajne. Zapraszają nas do swoich domów, tam o nich się modlimy, wiele ludzi się nawraca, zawsze po każdej misji, wiele ludzi Bóg uzdrawia. Wszystko to robimy razem jako zespół. Jakbyście chcieli pojechać na marzec przyszłego roku, odkładajcie pieniążki, powiedzcie, zgłoście. Ja tu zostawię DVD, tam jest telefon, adres, strona, wszystko. Skontaktujcie się i dołączcie stąd. Raz Andrzej Nowosielski, którego znacie, w Łodzi, on razem z pastorem Karasiem dołączyli, wiecie? Zebrali pieniądze i dołączyli. i tam byli z nami, do dzisiaj wspominają. Ja zachęcam was młodzi, jeszcze raz mówię, nie tylko młodzi, seniorzy, jeżeli chcecie, podam wam termin, to jest w połowie marca przyszłego roku, dołączcie i będziecie mieli wspaniałe przeżycie. Więc teraz jest czas pozdrowienia, są, wszystko przekazałem. Teraz jest czas na co? Na Słowo Boże. Ono jest najważniejsze. A w tym Słowie, centrum tego Słowa jest Jezus. To, co On robi w naszym życiu. To, czym On dla nas jest. Wiemy, że On dla nas jest najważniejszy. Ale czasami, kochani, ten czas, w którym żyjemy szczególnie, jakoś nie, że nie pozwala nam, ale ten czas, te okoliczności, w których żyjemy, czasami one nas nie, że odprowadzają od Chrystusa, ale czasami jakoś gdzieś On tam jest zagubiony w naszym życiu. Nieraz przychodzą takie myśli, czy naprawdę Pan o mnie pamięta, a szczególnie kiedy przychodzą doświadczenia, wtedy zaczynamy, diabeł to zaczyna wykorzystywać i zaczynamy mieć taki lęk, strach. O, może Pan o mnie już zapomniał, o, Bóg o mnie zapomniał, o, później diabeł daje różne myśli, albo zrobiłeś to, to tamto, i, że konsekwencja. I wiecie, i to są takie nasze pielgrzymowanie, ma takie okresy, jak to mówimy, takie bezowocowe, okresy, które gdzieś tam są jakieś przeszkody, że trzeba pracować, je usuwać. Więc każdy z nas to przechodzi. Natomiast chciałbym dzisiaj mówić o tym, jak ważne jest, żeby właściwie wykorzystywać czas. Właściwie wykorzystywać czas. Czas jest darem od Boga. Bóg nam dał czas. Bóg stworzył nas i umieścił nas w pewnej przestrzeni czasu. Mamy wyznaczony dzień, później wyznaczyliśmy jako ludzie tygodnie, miesiące, lata i to jest przez Boga zaplanowany taki cykl naszego życia. I w tym czasie mamy czas na pracę, tak? Mamy czas na odpoczynek, mamy czas też na to, żeby się wyspać, żeby zregenerować nasz organizm i to jest coś, co jest darowane nam. I my jesteśmy szafarzami tego czasu. My jesteśmy szafarzami. I teraz, czy my właściwie ten czas wykorzystujemy? Więc ja może zacytuję to, co Jezus powiedział do ludzi wierzących, do nas. Mówi o nas, Jana 17, 15. Kiedy On się modlił w tej swojej modlitwie, mówi tak, nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, lecz abyś ich uszczekł od złego. Czyli widzimy tutaj, że narażeni jesteśmy na zło. W naszym pielgrzymowaniu narażeni jesteśmy na zło. A zło powoduje, no wiemy, co to jest zło. Jest to grzech. Jest coś, co wytwarza w nas oddalenie od Boga. Więc w związku z tym Jezus już o nas się modlił, abyśmy co? Aby prosił Ojca, aby nie zabrał nas z tego świata, dlatego że przeznaczeni jesteśmy w tym świecie do wykonania pewnego zadania, żeby ludzie byli zbawieni. Jesteśmy nośnikami tej radosnej nowiny dla ludzi, więc jedynie mówi Jezus do Ojca, lecz abyś ich uszczekł od złego. Czyli już mamy gwarancję, że Jezus modli się o mnie i ciebie. Jeżeli Jezus wybrał mnie i ciebie z tego świata, więc ma jakiś plan dla naszego życia. Ja ostatnio głosiłem do młodych ludzi, bo tam mamy po angielsku nabożeństwo, młodzi ludzie, i ja im mówiłem, ty nawet sobie nie zdajesz sprawy, że Bóg ma plan dla twojego życia. Oni nie rozumieją, bo jeszcze dopiero są na tej początkowej drodze. Więc ja mówię, ja wiem, ja to rozumiem. Bo ja wiem, że ten plan Bóg miał dla mnie i widzę, jak on realizuje. Potrzebne było tylko moje posłuszeństwo, potrzebne było tylko rozpoznanie tego planu i potrzebne było, żebym miał cały czas kontakt z Bogiem, aby ten plan był realizowany. I często, kochani, ja wam nawet powiem, rozmawiałem niedawno z jednym człowiekiem, który mógł dzisiaj robić dobrą pracę. Nie z jednym, z wieloma, którzy mogli robić dobrą pracę. Mieli predyspozycje, mieli nawet możliwości, ale dlatego, że złe decyzje podjęli, więc w związku z tym dzisiaj oni są tacy, jak to się mówi, zawiedzeni. I oni wiedzą, że to ich błąd. I to jest dobrze, że wiedzą. Mówią, no, Pastorze, to był błąd mego życia. Była przede mną droga, mogłem to wykorzystać, mogłem to dla Pana wykorzystać, mogłem wiele zrobić i widzę, że to mój błąd. Czyli niewłaściwe decyzje. Więc jeżeli mamy przez Boga darowany czas, mamy go szanować, właściwie wykorzystać i też właściwe decyzje podejmować. Czyli mamy pierwsze gwarancje, że nasz Pan, co? Modlił się do Ojca, abyśmy byli zachowani od złego. Chciałbym, żeby tak zobrazować, patrząc na Słowo Boże, żebyśmy sobie przypomnieli historię Mojżesza. Bóg miał plan dla jego jako lidera i miał plan dla narodu, który miał wyprowadzić z niewoli egipskiej. I patrzmy, co się dzieje. Bóg mówi do Mojżesza i Bóg mówi do ciebie. To słowo to jest głos Boży. Kiedy czytasz, kiedy przyjmujesz to jako głos do ciebie, jako to słowo, bo wiecie, Słowo Boże od Pana naszego wychodzi w dwóch takich przekazach. Jeden jako to słowo logos, które dotyczy wszystkich. Idźcie i głoście. To jest to słowo logos. Ja i ty mamy głosić. Ja i ty mamy głosić. To nie kazalnicy się głosi, tylko słowo. Ale dla naszych sąsiadów, pracy, my mamy głosić. To jest to słowo Boże, logos, to jest ten głos Boży do nas, że masz iść i głosić. Ale jest też słowo rema, greckie słowo, które mówi o tym, że to jest takie wyodrębnione słowo do ciebie, szczególnie. Słowo szczególne do ciebie. Tak jak było to słowo, podałem, co żona miała i ona usłyszała głos, módlcie się o Polaków w Brazylii. Zobaczcie, to było słowo rema. I gdybyśmy zostawili to słowo rema, dzisiaj nie byłoby historii 12 lat i zbawionych Polaków poprzez tą posługę, gdzie tam jeździmy. Dlatego, że przyjęliśmy to słowo rema i dzięki temu możemy tą służbę wykonać, będąc posłuszny temu słowu. I tak samo ty, kiedy otrzymasz słowo rema, masz być posłuszny, aby to się stało w twoim życiu. Mojżesz otrzymuje słowo od Pana, to słowo rema, konkretne do niego. Idź, idź do Faraona. Wiecie, pójść do Faraona to jest wielkie niebezpieczeństwo. W tamtych czasach czasami to się wiązało ze śmiercią. Jak czytamy historię, właśnie jeżeli chodzi o tych władców, tych odległych czasów, widzimy często, kiedy ktoś przychodził przed jak to się mówi, majestat władcy, to on może jednym kiwnięciem tylko pokazuje i oni wiedzą, co mają zrobić. Więc Mojżesz odważa się, jest bardzo odważny i idzie do Faraona. I z nim jest też Araon. Potem Mojżesz i Araon przyszli do Faraona i rzekli, tak mówi Pan, wypuść mój lud, aby obchodzić święto ku mojej czci na pustyni. To jest tak jakby prośba, a zarazem jest to słowo od Pana. Faraon tego nie rozumiał. On tego nie rozumiał. Ale jak zareagował? Widzimy, że po tej rozmowie Faraona, Mojżesza i Araona, widzimy, że po tej rozmowie zmienia się sytuacja. Często w naszym życiu jest tak, że masz coś od Pana, jesteś przekonany, posłuchałeś kazania, przyszła wiara i zaczynasz robić, zaczynasz działać, a tutaj okoliczności się zmieniają. Barykady powstają. Przeszkoda jest. Nie wiesz, co się dzieje. I zaczynasz wątpić, czy to od Pana. I tak było w ich życiu. Po tej rozmowie widzimy, że Faraon poleca, daje polecenie dla swoich sług. I czytamy druga księga Mojżeszowa, rozdział 5, werset 9. Co mówi Faraon? Niech praca tych ludzi będzie cięższa i niech będą zajęci, a nie będą się zajmowali. W jednym z tłumaczeniu to jest napisane, nie będą zajmowali się bredniami, niepotrzebnymi rzeczami. Czasami zajmujemy się niepotrzebnymi rzeczami. Zabierają one nam czas. Więc w związku z tym Faraon uważał, żeby im zabrać czas. Za dużo czasu mają, więc co on robi? Mówi, zwiększcie im normy. Oni pracowali przy wyrobie cegieł, zwiększcie im normy, żeby większe normy mieli. I zobaczmy, jak się czuje Mojżesz. Wiecie, kiedy ja to czytam i wgłębiam się w to, ja wiele razy, możecie popytać pastorów waszych, czy pastora Janka, Ludwika, w ogóle jak oni się nieraz czują, że wiedzą, że coś jest od Boga, a tu w tym momencie okoliczności się zmieniają, ludzie tego nie rozumieją. Wiecie, jaka to trudna sytuacja? Ja wielokrotnie takie sytuacje przeżywałem i Mojżesz jest w kłopotliwej sytuacji. Bo ludzie zaczęli narzekać. Jeszcze więcej. Na pewno mówili, po coś tam poszedł? Do czego doprowadziłeś? Zobacz, większe normy mamy. I cała wina na Mojżesza, który był niewinnym. Który był tylko posłuszny Bogu. I ty, bracie i siostro, przeżywasz takie chwile. Jesteś posłuszny, jesteś posłuszna Bogu. I w twojej relacji, czy w rodzinie, czy gdzieś ze znajomymi, ty tylko chcesz być posłuszny, to co Bóg mówi, idź głoś, albo to zrób, czy tamto. I ty chcesz, szczerze, twoje serce otwarte, a ta osoba nie rozumie. I co się dzieje? Jest trudna sytuacja dla nas. I taką sytuację mieli tutaj i Mojżesz, i Araon. I co się dalej dzieje? Więc kazał im podnieść normy. I wiecie, co tam jest też takiego charakterystycznego? Aby nie mieli czasu. Niech nie mają czasu. Cisza. Diabeł chce, abyśmy mieli czasu. Dla naszego Pana, dla naszej rodziny, abyśmy nie mieli czasu. Tak chce diabeł. Wtedy diabeł zainspirował Faraona, aby podwyższyć normy, ażeby oni nie mieli czasu. I diabeł się nie zmienił. Te same zamysły ma dzisiaj. Dzisiaj mimo, że mamy wygodę. Dzisiaj prawie każdy ma telefon. Jaka to wygoda? To jest niesamowite, wiecie. Kiedyś tego nie było. Miałeś sprawę, szukałeś telefonu zamiejscową. Nieraz czekało się na poczcie 2-3 godziny na zamiejscową, żeby gdzieś do innego miasta zadzwonić. Wiele nie mieliśmy rzeczy, których teraz mamy. Nie mieliśmy samochodów. Ile razy na piechotę z Alei Wojska Polskiego tutaj chodziłem na nabożeństwo z żoną, z dzieciakami, na piechotę. W niedzielę autobus dopiero od 12, a na 10 trzeba być na nabożeństwie. Ile się nachodziło. A teraz mamy wszystko. Mamy samochody, mamy telefony, wszystko możemy załatwić. Mamy czas? Bądźmy szczerzy. Czy mamy dla Pana czas? Tak naprawdę. Nieraz sami mówimy, brakuje nam czasu. Czy młodzi, czy starsi? I starsi nie mają czasu. Ja mówię tu nie, żeby was obciążyć, zdołować, ale szczerze mówię do siebie. Brakuje mi nieraz czasu. Nieraz rodzina ma żal. Nawet jak przyjeżdżam tu do Polski, to moja rodzina, moje bracia są niezbawieni. I nieraz nie miałem czasu, przeleciałem. Czy Pan tak chce? Więc musimy brać priorytety. Musimy podejmować właściwe decyzje, a nie pozwolić diabłu, aby stworzył nam taki system naszego życia, aby nam brakowało czasu. Bo diabeł chce, abyśmy nie mieli czasu. I czym więcej będziemy mieli udogodnień, tym więcej umiejętność się ludzka rozmnoży, tym mniej będzie czasu. To się dzieje w pracy, czym bardziej udoskonalone są maszyny, w ogóle przemysł, tym mniej jest czasu. Więc tutaj widzimy, że to jest taktyka diabła, to jest zamysł diabła. Wgłębnijmy się w ten temat. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże mówi, że znane są nam zamysły diabła. Jeżeli wiesz, że to diabeł robi, żebyś nie miał czasu, to powinieneś być świadomy tego, i ten zamysł Jego znać i zrobić, żeby nie poddać się pod Jego zamysł, bo On będzie chciał ukraść ten czas Tobie. My tam też jesteśmy zaganiani i kochani, ale z żoną wiecie, kiedy najlepiej się czujemy? Kiedy siadamy do samochodu, jesteśmy tylko dwoje, albo jesteśmy w swoim domu i tylko dwoje. Nareszcie, ona mówi, nareszcie Ciebie mam. A ja mówię, no dopiero się uświadamiam, jak ona, jak jej mało czasu poświęcałem. Ale Bogu dzięki, że mam taką cierpliwą żonę. Ale kochani, to jest problem nieraz małżeński. Dla siebie nie mamy czasu. Jako małżeństwo. Nie mamy czasu dla dzieci. Ja widzę, ile nieraz błędów popełniłem, nie mając czasu dla swoich dzieci. Bogu dzięki, że oni są wierzący, że są z Panem, to ja Bogu za to dziękuję, że to łaska. Ale wiem, że wiele razy, jak patrzę, że robiłem błąd, brakowało mi czasu. Otóż, kochani, to już przeszłość. Jeżeli brakowało ci czasu, to już przeszłość. Popatrz teraz, od dzisiaj, od tego wieczoru, od tego spotkania, że dzisiaj Bóg do ciebie mówi, zrób coś z tym czasem. Miej ten czas dla mnie. Wiecie, jak małżeństwo się kocha i tak jak powiedziałem, że nieraz żona mówi, nareszcie ciebie mam. I w tym momencie uświadom sobie, jak to ważne dla twojej żony jest, dla twojego męża, jak to ważne, żeby być razem. Jeżeli my kochamy się w małżeństwie, kochani, to jest to ważne. I tak samo z naszym Panem. My powinniśmy być dalej zakochani w tej pierwszej miłości, w naszym Panu. I w tym momencie Panu zależy, żeby mieć z nami czas. Panu zależy. Jak czytamy Biblię, widzimy, jak Bogu zależy, aby mieć z nami czas. To już było na początku, kiedy Adam i Ewa zostali stworzeni. Bóg, jest napisane, przechadzał się po ogrodzie, bo chciał mieć czas z Adamem i Ewą. Chciał mieć czas. Biblia tak wiele wskazuje, że Pan chce mieć z nami czas. Czas modlitwy. Czas rozsądzania. Nie kiedy trwoga to do Boga. Nie kiedy trwoga to do Boga. Ale wtedy, kiedy właśnie Pan czeka na ciebie, a On czeka codziennie. Dlatego, bracia i siostry, patrząc na Słowo Boże, dzisiaj chciałbym wam zostawić, abyśmy tak jakby nie selekcjonowali, ale może i selekcjonowali już, tak nazwijmy to, abyśmy ten czas wykorzystywali właściwie. A selekcję to chodzi, żeby w odpowiednim okresie naszego dnia ten czas, który mamy przeznaczać dla Pana, przeznaczać dla rodziny, dla odpoczynku. Nieraz nie mamy czasu dla odpoczynku. Ja pamiętam chyba te czasy, kiedy w niedzielę po południu było nabożeństwo, w środę było nabożeństwo i był czas. Pojechałem na zachód. Tam w tygodniu nie ma nabożeń. Zbór ma 500 ludzi, w tygodniu przyjdzie 5 osób. A już o niedzieli po południu to zapomnijmy. W Polsce jest już to samo. Ten właśnie brak czasu, to przyszło gdzieś tam z daleka. Ale nie znaczy, że my mamy to wziąć. Nie znaczy, że my mamy w ten sposób żyć. Więc jeszcze raz mówię, popatrzmy w swoje serca, czy właściwie wykorzystujemy czas. To jest wspaniale, przez Skype'a zadzwoniłem, akuratnie dzisiaj była chyba, tam w Kanadzie była 5 godzina, a u nas była 6 godziny do tutaj do przodu, to tam, nie, tam 5 to u nas, no mniejsza z tym, jesteśmy 6 godziny tu w Polsce do przodu. I dzwonię, myślę tak, 5 godzina, no a pilnie mi potrzebowałem pełną informację, do jednego brata dzwonię, myślę, na pewno śpi, ale pomyślałem, nie, on kiedyś mówił, że on już wstaje o 5. I wykręciłem do niego, mówię, bracie, nie obudziłem brata, mówi, nie, przecież pastor wie, że ja regularnie o 5 wstaję i zaczynam czytanie Słowa Bożego. Wiecie, to jest wspaniale coś usłyszeć. mieć takiego brata, z którym się współpracuje, bo to jest bliski mój współpracownik, który mówi, pastor wie, że ja o 5 zawsze wstaję i mam czas na czytanie Słowa Bożego. To jest niesamowite, że są tacy ludzie, którzy wstają i mają czas dla Pana. Wiecie, może nie mamy czasu, co ja zacząłem praktykować. Z tego jestem zadowolony i wam się podzielę. Nieraz może nie mamy czasu, nawet rano, bo to trzeba się spieszyć do pracy, to i tamto. I można sobie zamówić przez internet, jak wstajemy, to często zerkamy, tylko klikamy, nie? I tam różne wiadomości są, bo mamy internet każdy w komórce. I można zamówić Dawida Wilkinsona. Jest taka strona internetowa i oni codziennie będą ci przysyłać słowo, które Dawid Wilkinson jeszcze jak żył, pisał. I wiecie, jak to mi daje życie, ja rano wstaję i tak jak mówię, chociaż trzeba by Biblię tam pójść i tak dalej, oczy tego, tylko kliknę, o, nieraz takie piękne słowo. Przecież możemy, mamy możliwości, ale co my robimy? Tego nie robimy. Więc to jedna z rzeczy, która zmieniać będzie nasze podejście, otwartość na Słowo Boże. Właśnie na to, żebyś dzisiaj rano, kiedy wstaniesz i klikniesz na telefon i masz wspaniałą wiadomość od Pana, akurat nie na ten dzień, który potrzebowałeś, dostajesz wspaniałe. Czy to nie wspaniałe? Jest to wspaniałe, ale to od nas zależy. Każdy z nas to może zrobić. Może nie wszyscy, ale większość ma taką możliwość. Lub inny sposób, który pozwoli ci mieć czas dla Pana, czas dla ciebie, dla rodziny. Także bracia i siostry, jeszcze raz mówię, nie myślcie, że przyszedłem przed wami się tu popisywać, ale mówię szczerze, tym co żyję i to co głoszę, że diabeł będzie wszystko robić, abyśmy nie mieli czasu. Będzie wszystko robić, abyśmy nie mieli czasu. A Pan chce, żebyśmy mieli czas. Bo On nam dał czas. Nie diabeł nam dał ten czas. Nie ten świat nam dał ten czas. Tylko Pan nam dał ten czas. Że jeszcze jesteśmy w tym czasie łaski i Jego miłości. Także to jest coś wspaniałego i cudownego. Wykorzystywać właściwie czas. I na koniec powiem takie świadectwo, które mnie bardzo poruszyło. Niedawno mieliśmy chrzest młodzieńca. Miał gdzieś 20 lat. Studiuje. Bardzo porządny chłopak i był chrzest. I pastor Daniel go chrzcił jako młodego w naszym zborze. I on mając już 20 lat mówi takie świadectwo. Mówi, dzisiaj się chrzczę, ponieważ kiedyś mając 4 lata przyjąłem Pana Jezusa. Wiecie, dziecko może przyjąć Pana Jezusa. Ja wierzę w to, bo wiele dzieci w tym wieku już przyjmuje. Mówi, było nabożeństwo. Mówi, siedziałem z rodzicami na krześle i pastor Dąbrowski głosił i mówi, ja wtedy byłem tak poruszony i przyjąłem Jezusa do swego serca. I on zapytał, kto chce przyjąć Jezusa, niech podniesie rękę. I ktoś, jedna osoba przyjęła, mówi, i ja podniosłem rękę, ale było mi bardzo przykro, bo on nie widział mojej ręki, mówi. Mówi, tak mi przykro, bo ja zacząłem płakać. Mówi, czego on nie widzi? I mówi, tylko jeden przyjął. Mówi, ale ja też przyjąłem. Wiecie, to było wzruszające, wiecie, słyszeć takie świadectwo, takiego młodzieńca, który jest teraz z Panem. I mówi, i rozpłakałem się. I on tylko powiedział, że tylko jedna osoba przyjęła, tą co widział, bo mnie nie widział, bo ja z tyłu siedziałem na krześle jako mały chłopczyk. I wiecie, i mówi, później po nabożeństwie, kiedy jechałem z rodzicami do domu samochodem, im powiedziałem, pastor mnie nie zauważył. A oni mówią, ale Jezus ciebie zauważył. Oni mówią, no to pomódlcie się jeszcze o mnie. I oni się o Niego pomodlili. To jest niesamowite. Mówię do rodziców, jak ważne jest. I on dzisiaj jako młodzieniec zawarł przymierze z Panem. To jest niesamowite. Ja byłem wzruszony tym. Nie chodziło o mnie, ale chodziło, zobaczy, w jaki sposób cudownie Pan działa. Nie? Także taki cudowny jest nasz Pan.